Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś porozmawiamy o wciąż napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, choć trochę w szerszym niż bieżące wydarzenia kontekście chciałbym, żebyśmy podeszli do tego tematu. Spróbujemy się zastanowić, o czym ten kryzys mówi nam, kiedy właśnie spojrzymy na niego z perspektywy bezpieczeństwa, ale nie tylko bezpieczeństwa Polski, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ale zacznijmy może od tego, że mamy w ostatnich dniach objazd premiera Mateusza Morawieckiego po największych stolicach europejskich, z których szef polskiego rządu przywozi wsparcie. No i zapewnienia solidarności, o solidarności z Polską. Budapeszt, Wilno, Francja, też Paryż, prawda? Także wizyta i spotkanie z Angelą Merkel, spotkanie z Borisem Johnsonem. Zewsząd słyszymy, że wiele robimy dla bezpieczeństwa całej Europy, więc może na początek zapytam pana doktora o to, w jakim my właściwie miejscu tego kryzysu jesteśmy?
To jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie też, ponieważ tak naprawdę no, trudno przewidzieć, jak zareaguje, jak będzie zachowywała się Federacja Rosyjska czy Białoruś. Wydaje się, że ten najgorszy moment kryzysu jest za nami, ale prawda jest taka, że tutaj działania Aleksandra Łukaszenki są całkowicie irracjonalne. Widzimy to obserwując ostatnie miesiące od praktycznie sfałszowanych wyborów w 2020 roku. I tak naprawdę ja myślę, że warto podkreślić jedną rzecz, że ten kryzys migracyjny wywołany przez Łukaszenkę to nie jest pierwsza próba wywierania nacisków na Unię Europejską, na Polskę, podejmowana właśnie przez reżim Łukaszenki, a po części także przez Federację Rosyjską. Zauważmy, że takim pierwszym krokiem, który podjął Łukaszenka, na który zdecydował się Łukaszenka, to było zamknięcie de facto granicy lądowej we wrześniu 2020 roku i celem tego było po prostu, on sam o tym mówi wprost, de facto zlikwidowanie tego ruchu przygranicznego. Chodzi o turystykę, ale też handel przygraniczny. Wielu Białorusinów jeździło do Polski na zakupy, Polacy czerpali z tego określone zyski i Łukaszence chodziło o to, aby uderzyć w polski przemysł, w polskie firmy handlowe. Oczywiście to jest miecz obosieczny, bo to uderzyło także w turystykę białoruską. Potem mamy marzec 2021 rok, ofensywę wymierzoną w mniejszość polską. Kolejna próba, która jak wiemy nie przyniosła jakichś konkretnych rezultatów, mimo tego, że Andrzej Poczobut, Angelika Borys dalej znajdują się w więzieniu i dalej Łukaszenka próbuje wykorzystywać mniejszość polską jako zakładnika i wywierać presję na Polskę i na Unię Europejską w ten sposób, no, efekty tych działań są praktycznie znikome. No i później kolejny pomysł, który się pojawił, czyli wykorzystywanie tej presji migracyjnej, tworzenie takiej sieci, można powiedzieć, przerzutu osób z Bliskiego Wschodu za pośrednictwem głównie białoruskich biur podróży. No jak widzimy, efekty tego są znikome, ale wiemy też, jaki jest cel Łukaszenki. Tak od samego początku praktycznie jest to po pierwsze uznanie Łukaszenki jako pełnoprawnego prezydenta Białorusi i de facto pozostawienie mu wolnej ręki w kwestiach polityki wewnętrznej, a druga rzecz, która się pojawiła z czasem oczywiście, to kwestia zniesienia sankcji. A w szczególności ten problem pojawił się w czerwcu 2021 roku, kiedy Unia Europejska wprowadziła czwarty pakiet sankcji, który jest pakietem sankcji nie tylko personalnych, ale też gospodarczych, sektorowych, które będą z opóźnieniem uderzały bardzo silnie w kluczowe segmenty gospodarki białoruskiej. Ja myślę, że tutaj tak naprawdę warto pamiętać o jednej rzeczy, że większość kontraktów, które Białoruś podpisywała z partnerami zachodnimi, bo jak wiemy, ta wymiana handlowa z Zachodem, ona też po części umożliwiała Białorusinom pozyskanie dewiz, które potem były wykorzystywane w rozliczeniach handlowych z Federacją Rosyjską między innymi, że te umowy w większości obowiązywały do końca roku i ich jeszcze nie objęły sankcje. Dopiero od nowego roku de facto te sankcje sektorowe, gospodarcze tak naprawdę wejdą w siłę i bardzo mocno uderzą w gospodarkę białoruską. Dlatego Łukaszenka też desperacko różnymi metodami, poprzez propagandę, poprzez te działania na granicy polsko-białoruskiej, stara się wymusić nie tylko na Polsce, ale też na Unii Europejskiej pewne ustępstwa. Tak? On zapewne wzoruje się tutaj na tym modelu tureckim, który znamy z tych wydarzeń po 2015 roku, kiedy Turcja podobnymi metodami próbowała, skutecznie zresztą, jak wiemy, wymóc na Unii Europejskiej nie tylko pewne ustępstwa polityczne, ale także określone finansowanie, które kierowane jest do Turcji na utrzymanie.
Tylko tam różnica była taka, że jednak Unia Europejska w konfrontacji wtedy z Turcją była na tej gorszej pozycji. Turcją zresztą, która jest po Amerykanach drugą siłą NATO, przypomnijmy. Też pewnie tutaj te różnice istnieją. No to pytanie też o to, czy przywódcy europejscy dziś już rzeczywiście dostrzegają tą powagę sytuacji na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Unii Europejskiej i czy rzeczywiście możemy liczyć na Zachód, jeśli chodzi o wsparcie w radzeniu sobie z tym kryzysem?
Ja myślę, że oczywiście tak, bo te działania podejmowane przez polski rząd przy wsparciu Unii Europejskiej, które doprowadziły do zatrzymania lotów z Bliskiego Wschodu do Białorusi, przynajmniej większości owych lotów, ale także naciski na przykład na Irak, dzięki którym Irak sfinansował już kilka lotów z Mińska, lotów powrotnych do Iraku. Widzimy, że przenosi to określone efekty i też narracja na Zachodzie, ona też jest bardziej, można powiedzieć, taka pragmatyczna. Zachodni dziennikarze, politycy dostrzegają, że tak naprawdę ten problem, który oczywiście też jest wielką tragedią osób, które tam przebywały na granicy, ten problem jest sztucznie stworzony przez Aleksandra Łukaszenkę w celu właśnie wywierania nacisku na Zachód. To pokazuje też, że Łukaszenka nie ma tak naprawdę żadnych tradycyjnych, można powiedzieć, takich zwykłych instrumentów nacisku w tych relacjach, w stosunkach z Zachodem, więc wykorzystuje takie, można powiedzieć, trochę irracjonalne, desperackie metody. Ale jak powiedziałem, też między innymi dzięki postawie Polski, dzięki temu, że Polska zmobilizowała znaczne siły na granicy polsko-białoruskiej, w tym momencie przekroczenie granicy i takich większych grup, ale też pojedynczych osób jest bardzo trudne. Chociaż jak wiemy, około 10 tysięcy osób mimo wszystko trafiło do Niemiec, czy nawet ponad 10 tysięcy osób trafiło do Niemiec, więc warto o tym pamiętać. Że
no obserwujemy te... Tak, obserwujemy te obrazki, które się pojawiają. Właściwie każdego nie ma dnia, żeby i prób nielegalnego przekroczenia granicy, te próby są dokonywane i też te niebezpieczne wydarzenia, które tam się dzieją na Podlasiu. Zresztą one też skupiają przecież od kilku miesięcy oczy obserwatorów właściwie z całego świata. Ale nikogo też specjalnie przekonywać nie trzeba, że to, co się właśnie na Podlasiu dzieje, jest inspirowane, no, by nie powiedzieć, że zostało wręcz wymyślone przez Kreml. Czy rzeczywiście tak jest, panie doktorze? I właściwie może ważniejsze pytanie jest takie, czy są na to jakieś wiarygodne dowody? No, bo często jest ten argument i to hasło powielane. Za tym kryzysem stoi de facto Władimir Putin. Czy rzeczywiście?
Tak, ja myślę, jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że tutaj jeśli chodzi o odbiór tego kryzysu na Zachodzie, bardzo dużo zrobiła sama Swiatłana Cichanouska, która jeździ także po stolicach europejskich i przedstawia zbliżoną do polskiej wersji wizję tych wydarzeń, czyli pokazuje, jak niebezpieczny jest Aleksandr Łukaszenka i jego działania. Co się tyczy Federacji Rosyjskiej, to jest bardzo, bardzo ciekawe i trudne pytanie też, bo prawda jest taka, że oczywiście nie mamy żadnych oficjalnych, konkretnych dowodów potwierdzających zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w ten konflikt, ale z drugiej strony zauważmy, że Rosja od samego początku wspiera Łukaszenkę w jego działaniach. Od samego początku także propaganda rosyjska pokazuje te wydarzenia jako de facto konsekwencje destabilizacji Bliskiego Wschodu przez Stany Zjednoczone i sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym Polskę. Więc ta narracja mińska o tym, jakoby te osoby trafiły na Białoruś bez udziału władz białoruskich, tylko właśnie w konsekwencji destabilizacji Afganistanu, Iraku, które są konsekwencją, jak już powiedziałem wcześniej, tych interwencji militarnych amerykańskich wcześniejszych, między innymi po atakach z 11 września. Ta narracja, ona bardzo popularna jest w mediach rosyjskich. Dajmy jeszcze jedną rzecz. Także ataki na wymierzone w Polskę, w Litwę, one podobnie są zbieżne i przypominają tę propagandę białoruską. To pokazuje, że mamy taką wspólną narrację, wspólną antyzachodnią narrację Rosji i Białorusi. I nawet jeżeli Rosjanie oczywiście nie są w sposób, można powiedzieć, taki organizacyjny zaangażowani w ten proces przerzutu osób przez Białoruś do Unii Europejskiej, to widzą w tym określone swoje korzyści. I myślę, że to jest kluczowe, bo to, czy oni tam są zaangażowani, czy nie, to tak naprawdę w tym momencie nie mamy możliwości tego ustalić.
Chociaż taką tezę można powiedzieć, chyba jednak autoryzowały te spotkania na najwyższym, znaczy nie spotkania, rozmowy telefoniczne właściwie na najwyższym szczeblu, znaczy dwie rozmowy telefoniczne kanclerz Niemiec Angeli Merkel przeprowadzone właśnie 10 i 11 listopada z Władimirem Putinem, także prezydent Francji Emmanuel Macron też rozmawiał z prezydentem Rosji. No pytanie właśnie, czy one, no jak rozumiem, w sposób co najwyżej pośredni, ale jednak potwierdzają to zaangażowanie Kremla w ten kryzys.
Tak, to prawda. Możemy taką tezę postawić, ale też możemy dodać, że tak naprawdę ten telefon wykonany przez Angelę Merkel do Władimira Putina, on po części też wynikał z tego, że Angela Merkel nie chciała tak naprawdę dzwonić do Aleksandra Łukaszenki, żeby go w ten sposób, można powiedzieć, nie legitymizować jako prezydenta. I później pamiętamy też, że ta rozmowa, która nastąpiła w sumie po sugestii Władimira Putina, który no, dał do zrozumienia, że tutaj osobą decyzyjną jest Aleksander Łukaszenka. Ta rozmowa Angeli Merkel, dwie rozmowy Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką, one de facto wywołały no, dużą krytykę Niemiec i Angeli Merkel na arenie międzynarodowej właśnie z tego powodu. Więc tutaj Rosja ma swoje interesy i też próbuje pokazywać Białorusi, że bez wsparcia Federacji Rosyjskiej Białoruś nie jest w stanie sama przeciwstawić się Zachodowi. Konieczna jest tutaj pomoc Rosji i to pomoc szeroko rozumiana, pomoc militarna, pomoc gospodarcza, pomoc polityczna. I ja myślę, że tutaj w ostatnich tygodniach obserwujemy jednak taką wzmożoną z jednej strony presję Federacji Rosyjskiej, z drugiej strony jednak pogłębiającą się zależność Białorusi od Rosji. To też pokazują rozmowy telefoniczne, które odbywa Aleksander Łukaszenka z Putinem, które wręcz przypominało takie zdawanie relacji z tego, co on robi, jak on postępuje w kontekście właśnie tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. I tutaj Rosjanie w pełni popierają Łukaszenkę, dodajmy. I krytyka wymierzona w Polskę przede wszystkim jest bardzo ostra ze strony Władimira Putina i władz rosyjskich.
No to też widzimy po tych wystąpieniach. Były wręcz bezpośrednie oskarżenia o właśnie kierowane pod adresem Polski o stosowanie przemocy wobec ludności cywilnej na Białorusi. No ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na te relacje białorusko-rosyjskie, to też to się dzieje też w kontekście zacieśniania współpracy w ramach państwa związkowego, bo o tym też trzeba, myślę, pamiętać w tej sytuacji.
Tak, i tutaj dodajmy jeszcze taką może też oczywistość w pewnym sensie, że Tak naprawdę, gdybyśmy przeanalizowali te rozmowy, które miały miejsce do 4 listopada 2021 roku, ale sam nawet dekret integracyjny z 4 listopada, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę on nie jest zbieżny z tymi pierwotnymi założeniami integracyjnymi, które zostały oczywiście w tajemnicy sformułowane we wrześniu 2019 roku. Tamte założenia były bardziej ambitne, bo też zakładały pogłębioną integrację polityczną. Jest to sam, można powiedzieć, ten akt podpisania tego dokumentu i taka teatralna trochę poza Łukaszenki, który pyta Władimira Putina, czy podpisujemy ten dokument, nie podpisujemy. I taka dwuznaczna mina prezydenta Putina w tym momencie, który no, widać jest podirytowany już postawą Łukaszenki, który przeciąga te rozmowy, stosuje różne wybiegi i tak naprawdę do końca nie wiadomo, co on tak naprawdę w najbliższych dniach czy tygodniach zrobi. Tutaj Rosja jednak widać, że Rosja gra na taką dłuższą perspektywę i stara się powoli, stopniowo taką taktyką gotowania żaby wchłaniać Białoruś. Ja myślę, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego etapu, że Białoruś po prostu nie będzie w stanie oprzeć się tej presji rosyjskiej, a tak naprawdę to jest też część takiego większego planu, o którym mówi niejednokrotnie Władimir Putin w swoich wystąpieniach, w swoich artykułach, czyli odbudowy, nie chcę mówić Związku Radzieckiego, ale jakiegoś takiego tworu, który będzie w pewnym sensie także nawiązywał do tradycji Związku Radzieckiego.
No bo w tych artykułach Putina można było wyczytać właśnie takie wezwania do, czy odwołania się do jedności narodu ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego, prawda? O tym zdaje się, że pewnej sztuczności granic dziś funkcjonujących w kontekście tych związków społecznych, kulturowych tych państw i narodów.
Tak, można powiedzieć, że Putin jeszcze nawet pisał więcej. Pisał o tym, że Ukraina jest obecnie, obejmuje też część ziem, które są ziemiami rosyjskimi. Też pisał o sztuczności państwa ukraińskiego. Takie wypowiedzi oczywiście nie są niczym nowym, bo Putin pisał o tym także w kontekście, czy mówi w kontekście o Kazachstanu, Białorusi. Takie wypowiedzi znamy z przeszłości i one z reguły też były taką formą presji na poszczególne państwa, aby one jednak hamowały się w swojej polityce zagranicznej, wewnętrznej i aby pamiętały, że na ich terytorium żyje znaczna populacja rosyjskojęzyczna. Więc Władimir Putin tutaj tak naprawdę on ma plan dalekosiężny, jeśli chodzi o Europę Wschodnią i Białoruś jest takim pierwszym krokiem do umocnienia wpływów rosyjskich w Europie Wschodniej i jak widzimy też obecna sytuacja polityczna w Europie, czyli taki okres można powiedzieć trochę transformacji politycznej, może to złe słowo, ale takiej niepewności politycznej, bo mamy z jednej strony nową koalicję w Niemczech, która zapewne będzie też obecnie wypracowywała swoją politykę wobec Wschodu i zobaczymy jak ona będzie, czy ona będzie zbliżona do polityki Angeli Merkel, czy ona będzie bardziej liberalna. Różne głosy pojawiały się w tym kontekście. Mamy też zbliżające się wybory prezydenckie we Francji, więc Władimir Putin ma świadomość tego, że oba te państwa są bardziej skoncentrowane w tym momencie na sobie, na własnych problemach. Do tego dochodzi jeszcze kwestia pandemii COVID-19, dochodzi kwestia kryzysu energetycznego, więc to jest dobry czas, żeby ugrać coś w tej polityce wobec Europy Wschodniej.
I o tych scenariuszach geopolitycznych także dziś będziemy rozmawiać. Ja przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii i Polityki Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.